zostałam wezwana z prośbą o pomoc, gdzie wyrzucano biedną kobietę z bloku tak zwanego wojskowego. Eksmisja odbywała się oczywiście bez wyroku sądu, bo jak się zorientowałam i posprawdzałam wszystkie dokumenty egzekutora, który przyszedł wyrzucić tą kobietę na bruk, decyzja była wydana w trybie administracyjnym, czyli bez przyznania jej lokalu socjalnego. Tak jak mówię, to było w ubiegłym tygodniu, czyli zbliża się jesień i bez żadnego lokalu zamiennego, bez pomieszczenia zastępczego udało mi się uprosić panią wojewodę z Łodzi, żeby ta egzekucja została wstrzymana na okres 2 tygodni, tak żebyśmy mogli poszukać jej z samorządem naszym miejscowym jakiegoś mieszkania. Ale naprawdę przede wszystkim trzeba zmienić te przepisy. Przepisy dotyczą zakwaterowania sił zbrojnych i dają one możliwość wyrzucania rodziny wojskowych, jeśli na przykład ta rodzina znalazła się w warunkach na tyle trudnych, że nie mają pracy i nie płacą czynszu. I tego w Polsce być nie może. To natychmiast należy zmienić. I ostatnia sprawa, bo spraw jest dużo, ale chciałabym dać kolegom głos, którzy tutaj są. Ja chciałabym zwrócić uwagę, żeby zająć się reformą prawa dotyczącą małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o to, żeby można było zakładać firmy w ciągu jednego dnia, jak to się mówiło, w jednym okienku, w jednym miejscu. I równie ważne jest też, aby przedsiębiorca, ten mały i średni, w sytuacji, kiedy ma przejściowe kłopoty, nie musiał płacić ZUS-ów i podatków, bo wtedy on, jeśli ma te kłopoty, nie może się z tego podnieść, te firmy padają. Coś trzeba z tym zrobić i wprowadzić takie ustawodawstwo, żeby dopuszczało w takim przypadku, żeby ten przedsiębiorca mógł być zwolniony z tych danin typu publicznego. Uważam to za bardzo istotne. To tak tyle.
Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Czerwiński.
Oprócz tego, co należało zrobić i czy to zrobiono, ważne w tej kadencji minionej skróconej było to, jak to robiono. Otóż zwróćmy uwagę na to, że po raz pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, po raz pierwszy od transformacji 89 roku, licząc rządu przerwanego Jana Olszewskiego, premiera, nie stracił w trakcie kadencji swojego poparcia. Wprost przeciwnie, to poparcie wzrosło. Co to oznacza? To oznacza, że wykonywał, robił to, co przyrzekł przed wyborami. Nie jest tak, jak w przypadku innych rządów, innych ekip rządzących. Nie było tak, że co innego mówiono przed wyborami, wyborcom malowano piękne programy, a co innego wykonywano po wyborach. Tu mamy odwrotną sytuację, zgodność słów z czynami. Jeśli nawet nie wszystko udało się zrobić, bo przecież kadencja była skrócona, to na pewno robiono to zgodnie z zasadami, które wcześniej wyborcom przedstawiono i te zasady, tych zasad dotrzymywano. To hasło z billboardu, zasady zobowiązują, jest jak najbardziej na miejscu i chyba tylko rząd właśnie premiera Kaczyńskiego może sobie to hasło spokojnie na swoich billboardach zamieścić. Zaś wracając do konkretów, co zrobiono i co jeszcze zostaje do zrobienia. Dwa przykłady. Jeden z polityki wewnętrznej. Kwestia własności. Rząd PiS-u zahamował grabieżczą, rabunkową prywatyzację. Wszystkie rządy do tej pory, no mówię oprócz rządu pana premiera Olszewskiego, zachowały się jak paserzy. Sprzedawali nie swoje za pół ceny i przy tym korzystali, albo nawet za 1/10 ceny. Rząd PiS-u wstrzymał tą prywatyzację. Ale teraz trzeba zrobić krok dalej. Ten zachowany dla nas, dla Polski majątek narodowy, trzeba wydzielić to, co powinno zostać w gestii państwa, a resztę upowszechnić własność. To, co myśmy kiedyś nazywali powszechnym uwłaszczeniem, jest jak najbardziej na czasie. Trzeba własność dać naszemu narodowi, naszym obywatelom, po to, żeby na przykład powstała klasa średnia. Dlaczego Polacy nie mają być tak jak reszta obywateli Europy, właścicielami swoich mieszkań, swoich ogródków działkowych, swoich garaży i tak dalej. Nie mówiąc także o tym, że powinni być właścicielami majątku narodowego w formie akcjonariatu. To jest jeden przykład z spraw wewnętrznych. Przykład z polityki zagranicznej. Cieszymy się i to dobrze, że rząd pana premiera Kaczyńskiego, no powiedzmy wprost, powstawił Polskę z powrotem na nogi. Polska już nie klęczy na kolanach przed większymi i bardziej, nazwałbym to, drapieżnymi sąsiadami, szczególnie z granicy zachodniej. Polska rozmawia jak równy z równym, stawia swoje, jasno swoje interesy. Już nie ma mowy o czymś takim, jak mówił to premier Miller, polsko-niemieckiej wspólnocie interesów. Jakimś tworze, o którym ja nie słyszałem, trudno mi go sobie wyobrazić, a taki twór próbowano budować wcześniej. Rząd pana premiera Kaczyńskiego mówi tylko o polskich interesach. Bo to jest polski rząd przez Polaków wybrany i powinien mówić o polskich interesach. I dobrze, sprzeciwiamy się na przykład powstaniu Centrum Przeciwko Wypędzeniom pani Eriki Steinbach, ale powinniśmy zrobić krok dalej. Powinniśmy na przykład powiedzieć jasno, jakie Polska miała zasługi, jeśli chodzi o walkę w czasie II wojny światowej z hitlerowskim najeźdźcą, jak powstawało państwo polskie podziemne, jak było silne, przedstawić naszą walkę, naszą determinację. Tu nie mamy się czego wstydzić w czasie II wojny światowej właśnie o zachodniej opinii publicznej. I wtedy na pewno nie będziemy już posądzani, jak to nie próbują robić niektóre środki masowego przekazu na Zachodzie, o jakoby przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej i nie będziemy postrzegani jako agresorzy w tej wojnie, a wprost przeciwnie, jako ofiary. A z spraw bardziej konkretnych, tu właśnie z naszej kampanii wyborczej zachowałem jedno w pamięci, mianowicie w czasie jednej z zebrań wyborczych. Otóż przedsiębiorca wstał i powiedział, że w Polsce w tej chwili brakuje ochrony obrotu prawnego. Tak rzeczywiście jest, że ktoś, kto zdefraudował setki tysięcy czy miliony złotych, może spokojnie założyć spółkę z o.o. i być właścicielem tej spółki. Brak jest ochrony porządnego polskiego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa prywatnego, rodzinnego, przed właśnie hochsztaplerami, przed naciągaczami, i to powinno się zmienić. Powinniśmy chronić nasz rodzimy kapitał, nasze drobne przedsiębiorstwa przed właśnie próbą doprowadzenia ich na przykład do ruiny przez nieuczciwą konkurencję.
Dziękuję. Chociaż przysłuchując się debacie pana Tuska i pana premiera Kaczyńskiego, no tam wielokrotnie, prawda, pan przewodniczący Tusk próbował punktować pana premiera, że to nie zrobione, i stawiał zarzuty, chociażby te 3 miliony mieszkań. A to są takie najczulsze punkty, prawda? Ktoś powie, no ja rzeczywiście nie mam gdzie mieszkać i mieszkanie takie drogie. Kwestia no tego, że nie rozprzedajemy majątku narodowego, ale czy udało nam się, albo kiedy nam się może uda, rozliczyć to, co się stało w państwie, prawda? Że majątek narodowy został doprowadzony do upadłości, został rozprzedany, jakaś nomenklatura się nim uwłaszczyła, a ci, którzy źle się mają, pracowali na ten majątek, no dzisiaj nic z tego nie mają. Nawet jak pan mówi, no nie mogą się starać nawet o to, żeby to była no chociażby jakaś akcja, która by do nich należała, czy ten zakład, no zostali uwłaszczeni, prawda, na przykład tym zakładem pracy.
Tak, bardzo ważną kwestię podniósł tutaj ojciec. Otóż rzeczywiście do chwili obecnej nie odzyskaliśmy tego majątku, który został grabieżcą w sposób po prostu bezprawny, wyprowadzony jakby ze stanu Skarbu Państwa i stał się albo majątkiem prywatnym różnych pseudobiznesmenów, albo też został wyprowadzony poza granice Polski. Trzeba to powiedzieć wyraźnie. Tutaj była wspólnota interesów konsorcjów i korporacji zagranicznych z naszymi, ja ich nazywam właśnie paserami, bo to były osoby, które gospodarzyły nie swoim majątkiem, nie swój majątek sprzedawały. Pytanie, na ile efektywnie uda się tego odzyskać, to jest już pytanie na dłuższą metę i na dyskusji, na ile efektywne mogą być metody prawne odzyskania tego majątku. Ale na pewno w tym kierunku powinniśmy pójść.
Dziękuję bardzo.
To, co powiedział pan poseł Czerwiński, mianowicie te drobne przedsiębiorstwa, ale musimy uważać, żeby i te duże, iż niewiele ich zostało, bo sprywatyzowano w cudzysłowie jednym czy w dwóch tak paskudnie, że pamiętam, kiedyś przysłano mi jakiś wycinek z gazety niemieckiej, gdy Lewandowski, wywodzący się z Lublina, dzisiaj będący europosłem, w Kędzierzynie jakieś zakłady chemiczne sprzedał za równowartość 5 domków jednorodzinnych. Tak to za byle co sprzedawano, więc poza tym no, robiono to kpiąc z nas wszystkich. Jest już to przysłowiowe, 1 milion ukraść, resztę prawda zdobyć. Dziękuję. To jest cynizm, to jest coś typowe dla komunistów, które mowę przejmują właśnie nie tylko, to byłoby można zrozumieć ci z Lidu, gdzie przy tych komunistów zatrzęsienie, ale w ten cynizm taki polityczny i ekonomiczny przyjmuje Platforma pod dowództwem pana Donaldzika.
Dziękuję. Pan Bartosz Kownacki.
Dla mnie rzeczą najważniejszą, którą udało się zrobić, to to, że takie słowa jak honor, jak ojczyzna, jak Polska, jak patriotyzm, wreszcie te słowa nabrały właściwego znaczenia, a ludzie, którzy tak myślą, nie boją się o tym mówić. Wreszcie interes narodowy został jasno postawiony, wreszcie jasno określono, co jest interesem narodowym. I rzecz dla mnie niesamowita, że okazało się, że wiele młodych ludzi właśnie tak myśli. Wiele młodych ludzi jest patriotami. I tego początek był chyba po raz pierwszy, kiedy oddawano Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Ja zobaczyłem wtedy wielu swoich rówieśników, którzy angażowali się w to przedsięwzięcie, angażowali się w rocznicę Powstania Warszawskiego. I zrozumiałem, że to nie jest tak, jak mówi Platforma, że wszyscy młodzi ludzie wyjechali do Anglii, do Irlandii. To prawda, wielu wyjechało, ale przecież nie z winy PiSu. To nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, tylko dlatego, że przez ostatnich 17 lat prawie wszystkie rządy, bo nie myślę to oczywiście o rządzie pana premiera Olszewskiego, ale prawie wszystkie rządy doprowadziły do tego, że różnice w zarobkach, różnice w standardzie życia między Polską a Anglią, Irlandią są tak ogromne, że ci ludzie po prostu tam wyjeżdżają. I to na pewno nie jest wina PiSu. A PiS pokazał, że wśród młodych ludzi jest ogromna ilość patriotów, którzy chcą służyć państwu, którzy mimo tych trudnych warunków, które tutaj panują, chcą zostać i pracować dla dobra kraju. Ja mam okazję przypatrywać się osobom, które pracują w Kancelarii Prezydenta, w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. To są wspaniali młodzi ludzie, którzy chcą, jeszcze raz powtarzam, chcą służyć państwu. I to jest chyba najważniejsze, co udało się zrobić w Prawie Sprawiedliwości. Udało się pokazać, że są patrioci i są młodzi patrioci, bo to jest najważniejsze. To oni będą przyszłością narodu i to nie jest tak, że cała ta przyszłość narodu głosuje na Platformę Obywatelską. I druga sprawa, to sprawa, o której powiedziała pani poseł Grabicka. Udało się rozpocząć, podjęto próbę reformy systemu sprawiedliwości, reformy zawodów prawniczych, ale ja przypominam, ona została przerwana wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, który zabronił swobodnego przechodzenia między zawodami prawniczymi. A to miał być początek. Ja byłem autorem takiego listu otwartego, w którym zwróciłem uwagę, że nie może być tak, iż zabrania się na przykład aplikantom prokuratorskim po zdanym egzaminie zostać radcą prawnym. No niestety w wyniku tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego to zostało zatrzymane, ale mam nadzieję, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to te prace zostaną podjęte i cała struktura wymiaru sprawiedliwości zostanie zmieniona. Bo to też nie jest tak, że tam są sami ludzie złej woli, ale ogromne niedofinansowanie tego sektora, ogromne niedofinansowanie sądów, a w szczególności prokuratury powoduje, że tam nie chcą iść najlepsi. I kiedy Donald Tusk szczególnie mówi o tanim państwie, to musimy pamiętać o tym, że nas nie stać na tanie państwo. Dlatego, że jeżeli sąd, jeżeli prokuratura będą tanie, to tam nie będzie po prostu fachowców.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze.
Przepraszam najmocniej uwagę, dlatego, że my i słusznie, to naturalne, mówimy o tym, co zrobiono, czy też co raczej zaczęto. Ja mam wrażenie, że powinniśmy mówić jednak o jednym roku, czyli o tym okresie, kiedy rzeczywiście władza leży w ręku premiera Kaczyńskiego, kiedy on odpowiada za rządy. No, można powiedzieć, że to był tak krótki okres, że on pozwolił pokazać, jakie są intencje, rozpocząć pewne prace i między innymi to jest wyzwanie, przed którym teraz stoimy. Mianowicie Polacy mają ten program wypisany tym, co zaczęto robić. Pytanie brzmi, czy chcecie, żeby to zostało dokończone, czy mamy się wrócić z powrotem do grubej kreski? Czy mamy powrócić znowu do tego okresu chaosu, często zaboru mienia narodowego, pogardy dla narodu, roztrwaniania naszego dobrego imienia na arenie międzynarodowej, podporządkowywania polskich interesów cudzym? Bo tak wygląda ten dylemat. I jeszcze jedna króciutka uwaga do tego słynnego zawołania pana Tuska na temat Irlandii, że zbudujemy nową Irlandię. No to warto sobie uświadomić, co on naprawdę Polakom proponuje. Przecież cud irlandzki w dużym stopniu polega na tym, że większość Irlandczyków wyemigrowała. Na tym on między innymi polega. To znaczy, że to jest propozycja taka, żeby Polskę w ogóle wszyscy prawie opuścili. Tam jest dzisiaj 15% Polaków, bo Irlandczyków jest tylko około 3 milionów, czy poniżej 3 milionów. W związku z tym w istocie pan Tusk mówi, cud Polski naśladujący Irlandię będzie polegał na tym, że Polska się wyludni i wtedy będzie żyła dostatni. To jest w istocie propozycja nawiązująca do tych strasznych planów, koncepcji i ekspertyz, że my w Unii Europejskiej powinniśmy być narodem ograniczonym do kilkunastu czy milionów, prawda? Więc warto sobie zdawać sprawę, że nawet za tymi bąmotami pana Tuska przebija się pewna myśl, której zapewne nie chciał do końca dopowiedzieć, ale ona jest obecna w programie zarówno Lidu, jak i Platformy Obywatelskiej.
Wielu mówi, że nie należy łączyć historii z gospodarką. Chciałem zapytać, panie premierze, o te nasze relacje, o tych budowanie tych relacji, no nie wiem, Polska-Rosja, Polska-Niemcy, czy może dalej właśnie Francja, czy Polska w Unii Europejskiej. Jak to wygląda i jak to, no nie wiem, powinno wyglądać?
No cóż, to jest oczywiście problem dla nas w tym momencie kluczowy. My mamy taką sytuację, że Polska znalazła się w polu otwartego konfliktu, przede wszystkim z naszym dawnym protektorem, a obecnie wielkim wschodnim sąsiadem. Polityka rosyjska jest polityką jednostronnej dyskryminacji w stosunku do Polski i to jest robione z pełną premedytacją, robione jest przede wszystkim po to, aby wprowadzić struktury Unii Europejskiej pewnego rodzaju, powiedziałbym, trwałe zamieszanie. Otóż jest także i wśród naszych zachodnich partnerów Unii, niektórych kołach tych państw, takie przekonanie, sformułował je w swoim czasie tak najbardziej zdecydowanie, by nie powiedzieć cynicznie, prezydent, już na szczęście były prezydent Francji, że mianowicie kraje wschodnie Europy, kraje tak zwane nowej Unii, czy nowe w Unii, to są kraje drugiej kategorii. To jest członkostwo, jakby to powiedzieć, z dopuszczenia, z łaskawego dopuszczenia do klubu bogatych. I naprzeciw tym tendencjom, w kierunku wykorzystania tych tendencji idzie polityka rosyjska. Ona jest prowadzona w sposób niesłychanie, powiedziałbym, jednocześnie cyniczny, ale efektywny i konsekwentny. Szuka się mianowicie wewnętrznych antagonizmów w Unii i usiłuje się w ten sposób prowadzić zasadnicze podziały, które na dłuższą metę pozwolą właściwie ten obszar Europy Zachodniej podporządkować, zrealizować w stosunku do niej te wielkie marzenia, które przyświecały Związkowi Sowieckiemu, przejęcia tego obszaru. To jest jeszcze taka znana teza Lenina, że rewolucja zwycięży wtedy, jak z Rosji zostanie przeniesiona do Europy Zachodniej, a zwłaszcza do Niemiec. Bardzo stara tradycja, której przeciwstawiła się skutecznie w 1920 roku właśnie Polska. Dzisiaj zmieniły się czasy, zmienił się ustrój w Rosji, zmienia się bardzo wiele rzeczy na świecie, ale pewne tendencje pozostają. I w tym momencie rzeczą, która dla nas jest sygnałem czegoś bardzo groźnego, to jest pewna polityczna kokieteria prowadzona przez Rosję Putina wobec Niemiec, wobec Niemieckiej Republiki Federalnej. Oczywiście ona jest dzisiaj może w takiej formule znacznie bardziej zawoalowanej niż była jeszcze przed 2-3 laty, kiedy po przeciwnej stronie partnerem tej polityki był kanclerz Schröder, który otwarcie zupełnie szedł na dwustronne, powiem w istocie rzeczy antyeuropejskie porozumienie z Rosją. Owocem tamtej polityki i tamtego czasu jest projekt gazociągu bałtyckiego. Niestety on jest, ten projekt, wymierzony przede wszystkim przeciwko Polsce i przeciwko krajom bałtyckim. On jest dzisiaj, mimo że kanclerz Schröder już odszedł i co więcej, że jest dzisiaj nawet powszechnie krytykowany, ponieważ okazało się, że on w tym projekcie miał swoje własne, osobiste interesy, jest dzisiaj jednym z szefów tej instytucji projektującej, mającej budować ten rurociąg. Otóż w dalszym ciągu ten projekt trwa, ten projekt jest podtrzymywany i to jest bardzo niebezpieczny, bardzo nie tylko dla nas, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla krajów środkowo-wschodniej Europy, tych krajów tak zwanych postsowieckich, postkomunistycznych. Dla całej Europy bardzo niedobry, bardzo zły sygnał, nie wszędzie właściwie odbierany. Ja myślę, że ta sprawa stawiana, po raz pierwszy stawiana tak zdecydowanie i jasno przez rząd premiera Kaczyńskiego, stawiana przez, w tej chwili przez naszych dyplomatów, że ona jest w głównej mierze tą przyczyną no, nieprawdopodobnej nagonki prowadzonej na polski MSZ, prowadzonej także w kraju. Ja muszę powiedzieć, że można oczywiście krytykować panią minister Fotygę. Nie ma idealnych ministrów. Można by znajdować różne takie czy inne powody, dla których można by było znaleźć lepsze rozwiązania. Ale trzeba powiedzieć, że nie było do tej pory ministra spraw zagranicznych w ciągu tych 18 lat Polski wybijającej się wreszcie na niezależność, na suwerenność, która by z taką konsekwencją i z takim uporem broniła polskiego interesu w warunkach rzeczywiście no, nieprawdopodobnej zupełnie nagonki. Ja...
Wszystkich poprzednich ministrów spraw zagranicznych.
Między innymi w zbiorowym wystąpieniu poprzednich ministrów to jest jeszcze osobna sprawa, do której kiedyś trzeba będzie i to może w niedługim czasie wrócić, ponieważ...
Skandaliczne, panie premierze, prawda?
Jak pamiętamy, była ta kwestia tego słynnego, prowadzonego w sposób zupełnie nieprawdopodobny ataku na ministra Macierewicza, który po prostu ujawnił pewne rzeczy, które proces lustracyjny, gdyby został dokonany we właściwym czasie, by przesądził jednoznacznie. Mam nadzieję, że on je w przyszłości przesądzi. Ale to jest, powiedzmy sobie, no może w tej chwili sprawa nawet drugorzędna. Istotne jest co innego. Istotne jest to, że my wreszcie się wybiliśmy na niezależną politykę zagraniczną, że zostały zidentyfikowane główne pola zagrożeń i główne pola ewentualnej odzyskiwania pozycji, silnej pozycji Polski w Europie i główne pola utrwalenia bezpieczeństwa Polski w skali następnych dziesięcioleci w wieku XXI. One dzisiaj są jednoznacznie formułowane i one są konfrontowane w tej chwili no, w sposób zupełnie, powiedziałbym, szukam właściwego słowa, aby nie obrażać przeciwników, bo ja chciałbym, żebyśmy prowadzili tą polemikę w sposób może twardy, może ostry, ale rzeczowo. I dlatego określę ten atak jako doprowadzony w sposób naprawdę przez, zakładam, po przeciwnej stronie raczej większą dozę ignorancji niż złej woli, ale to jest atak, który jest bezrozumnie szkodzi polskim interesom. On jest podejmowany także w europejskiej prasie, zwłaszcza dzisiaj ma duży odbiór i duży odgłos w prasie niemieckiej. I to jest zrozumiałe. Tutaj są rzeczywiście istniejące między nami obiektywne sprzeczności, dla których trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak powiedziałem, sprawa tego projektu bałtyckiego jest jednym z tych sygnałów. Tych sygnałów jest niestety więcej. To nie znaczy, że my nie jesteśmy na pozycji jakby zdeterminowanej, wrogiej pozycji w stosunkach z Niemcami. Ja uważam, że tutaj można znaleźć trwałe rozwiązania pod warunkiem, że one zostają jednoznacznie zdefiniowane i bardzo twardo postawione. Tak się właśnie stało w tym wypadku polityki polskiej zwłaszcza w ostatnim roku. I myślę, że tutaj możemy oczekiwać pewnego przełomu pod warunkiem, że wybory, które za tydzień będą miały miejsce w Polsce, potwierdzą ten dotychczasowy nowy kurs polskiego państwa w polityce zagranicznej, także w polityce prowadzonej w obszarze naszych reindykacji, naszych interesów gospodarczych.
Dziękuję, panie premierze. Pan minister Antoni Macierewicz, proszę bardzo.
Króciutko chciałem jedną rzecz dodać, bo oczywiście przyłączam się do pana premiera w tym podziękowaniu dla pani minister Fotygi, zwłaszcza, że była tak nieprawdopodobnie brutalnie i panie premierze, proszę sobie powiedzieć, bez nawet nie elegancji, ale bez przyzwoitości atakowana przez pana Tuska publicznie ostatnio, prawda? Więc to jest rzecz, którą warto sobie uświadomić, że mam tutaj do czynienia z czymś niezwykłym, ale chcę też powiedzieć o czymś, tak, ja podobnie jak pan premier nie chciałbym nikogo urażać i obrażać ad personam, ale czyny trzeba nazwać po imieniu. I jeżeli były prezydent Polski, a w wywiadzie udzielonym za granicą mówi o tym, że on radził głowie obcego państwa, które jest z nami w sporze w bardzo istotnych i nawet fundamentalnych dla polskiej przyszłości i jakby istnienia Polski sprawach, radził ostrzej z Polakami, ostrzej z Polską, dołożyć Polsce, to jest rzecz, nad którą nie można przejść do porządku, dlatego, bo ona tworzy pewien klimat, w którym ludzie właśnie tak, nie wiem jak to nazwać, tacy jak pan Tusk, czy inni z Platformy i tak dalej, uważają, że mogą sobie pozwolić zaatakować osobę taką jak pani minister Fotyga, czy pana prezydenta, czy pana premiera, za najlepszą politykę zagraniczną prowadzoną w Polsce od czasu II Rzeczypospolitej. Bo tak to trzeba jasno powiedzieć. To jest pierwszy raz po krótkim pana urzędowaniu polityka, która jest polityką suwerennego państwa. I jeżeli to się atakuje, to znaczy, że wspiera się, że linię prawdziwej polityki wytycza działanie pana Aleksandra Kwaśniewskiego. A na to już nie ma innego słowa jak zdrada.
Tak, ja chciałbym tutaj powiedzieć tylko tyle, że akurat to, co mówiłem o kwestii może pewnego elementu ignorancji raczej niż złej woli, nie odnosiło się akurat do tego przypadku, który tutaj przed chwilą przytoczył pan minister Macierewicz, mianowicie tego wystąpienia w niemieckiej prasie prezydenta, byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, bo takiego stanowiska demonstrowanego publicznie i demonstrowanego w prasie kraju, który jest w tej chwili z nami w pewnych kwestiach w zasadniczym sporze, nie da się wytłumaczyć jakąś infekcją filipińską. I to jest niewątpliwie, ten fakt tutaj, kwestia jednoznaczności nie ulega kwestii. Ja mówiłem natomiast o bezrozumności naśladowania tej postawy, która często występuje w kręgach ludzi nie wywodzących się z tamtego postkomunistycznego układu, którzy przyłączają się do tego rodzaju działań na zasadzie rzeczywiście bardzo trudnej do jakiegoś rozsądnego zdefiniowania, a to niestety w tej chwili trwa. Ja myślę, że po prostu trzeba w tej chwili zaapelować do rozsądku, zaapelować do pewnego zastanowienia się nad tym, bo spór w Polsce jest rzeczywiście bardzo zasadniczy, ale ja chciałbym, żeby przynajmniej w jednej kwestiach podstawowych, kwestii polskiego interesu narodowego i podstaw bezpieczeństwa Polski, trwałego bezpieczeństwa Polski, żebyśmy spróbowali jednak ten uzyskany przez nas jednoznaczny, w tym zakresie jednoznaczny obraz tej chwili przedstawiany przez polską politykę, żebyśmy spróbowali dla niego zdobyć możliwie szerokie wsparcie także w kręgach opozycji. No, bo w jakimś zakresie po prostu wydaje mi się, że dobro Polski wszystkim powinno w takich podstawowych sprawach leżeć na sercu.
No właśnie, bo tak mówimy o tej polskich interesach, o kwestii bezpieczeństwa, bo wielu mówi, że no, czy powinniśmy być w sporze, prawda? Czy o racje historyczne, czy o racje te bieżące, gospodarkę, ekonomię, wszak jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, no inaczej to wygląda w stosunku do Rosji. Czy to nie powinna być polityka jakiejś przyjaźni? Bo ktoś powie, no tak, Niemcy i Rosja też mają jakieś zaszłości, ale jedni z drugimi handlują, prawda? My jesteśmy wypierani z tych rynków, a Niemcy sobie radzą i te rynki nasze kiedyś, czy do tej pory, zastępują swoimi produktami. I często mówi się o tym, prawda? No nie spierajmy się, ale prowadźmy politykę przyjaźni.
Nie, polityka przyjaźni może być i powinna być i jest prowadzona tam, gdzie jest na to szansa, gdzie jest taka możliwość. Przecież przy bardzo wielu kontrowersyjnych, dramatycznych sprawach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, politykę gospodarczą, przyjaźni z tym państwem prowadzimy, budujemy właśnie rurociąg Odessa-Brody, rurociąg kluczowy dla zarówno ukraińskiej samodzielności energetycznej, jak i dla polskiej samodzielności energetycznej. Także rynek w innych wymiarach ukraiński jest dla Polaków otwarty na tyle, na ile możemy sobie to wywalczyć, no bo to jest także przecież rywalizacja. Podobnie rzeczy się dzieją również na rynku rosyjskim, ale miejmy świadomość, że żadne przyjacielskie deklaracje, żadne miłe słowa, ani pokorne błagania nie zmienią stanowiska pana Putina, jeżeli chce on narzucić Polsce swoją wolę. Odwrotnie, w Rosji, tak jak i w Niemczech, szanowany jest tylko ten, kto umie, to nawet nie tylko chodzi o siłę obiektywną, kto umie walczyć o własne interesy. Kto umie walczyć? Bo my z dnia na dzień nie staniemy się silniejsi niż Niemcy czy Rosja, ale możemy w danych sprawach walczyć godnie o nasze interesy gospodarcze i polityczne. No i właśnie rząd pana premiera Kaczyńskiego to robił i to robi. To jest jeden z większych problemów, którym się zarzuca. No bo cóż zarzuca pan Tusk panu Kaczyńskiemu? Że prowadzi trwałą, zdecydowaną i skuteczną politykę obrony polskiego interesu narodowego. No to znaczy, że już nam się zupełnie, czy też temu człowiekowi pomyliły zupełnie kierunki, jeżeli obrona interesu narodowego jest naganna.
Dziękuję. Ja może spróbujemy za chwilę też i rozmawiać ze słuchaczami. Mamy trochę jeszcze czasu, przynajmniej 40 minut chcielibyśmy, by państwo rozmawiali z naszymi gośćmi. Telefony do studia kierunkowy 056 Polska Północna 655 23 55 Polska Południowa 655 23 55 kontakt dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Prosiłbym w miarę możliwości krótko, rzeczowo stawiać problemy. Nasi goście będą na nie odpowiadali. Jest 22.50. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam wszystkich gości.
Pani imię?
Grażyna z Łodzi. I mam takie pierwsze pytanie do pana premiera Olszewskiego, bo zaniepokoiłam się ostatnio tym, co się tam zadziało w kancelarii prezydenta, znaczy oznaczeniem dla oficera tego Wehrmachtu Wilhelma Hossenfelda. Co przeważyło za tym, żeby otrzymał odznaczenie polskie, prawda, od władz, najwyższe polskie odznaczenie, kiedy w czasie powstania warszawskiego walczył, prawda, w szeregach armii niemieckiej, czyli przeciwko nam. A poza tym należał również do organizacji zbrodniczej ten NSDAP. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam ogólne. Proszę mi powiedzieć, może ktoś z Państwa, jakie szkoły kończył pan Bartoszewski i rzeczywiście jakim, faktycznie jaki ma tytuł naukowy? Bo to, co wyrabia pan Bartoszewski, to po prostu nie odpowiada tak, jak on się siebie określa profesorem, żeby po prostu takie słowa wychodziły z ust profesora. I poza tym jeszcze jedno na koniec chcę dodać, że jestem zwolenniczką PiS, do żadnej partii oczywiście nie należę. Uczestniczymy tutaj w kampanii wyborczej takiej z rodzinami i ze znajomymi i jesteśmy za PiS-em, popieramy i szczęść Boże.
A dlaczego jesteście za PiS-em?
To jest jedyna partia, która, że tak powiem, łączy podstawy, głównie stawia na podstawy chrześcijańskie. To jest, są ludzie, powiem ojcze, że po prostu ja z mamą, która ma 83 lata, przeżyła wojnę, ciężko pracowała, to my płakałyśmy z radości, jak wygrał PiS i drugi raz był płacz radości, jak wygrał prezydent. I teraz chciałabym, żeby się powtórzyło to samo. Żeby łzy popłynęły, ale radości. Telefonów, mnóstwo wykonanych, różnych spotkań. Opłacało się.
Dziękuję bardzo.
A poza tym korzenie, nie wstydzi się powiedzieć, że idzie do Radia Maryja, że rozmawia z ludźmi, bo to jest jedyne radio, gdzie można się kontaktować, zadać pytanie, porozmawiać i posłuchać. Takiej kultury rozmowy nie ma w żadnym medium.
Proszę pozdrowić pani Grażyną mamę.
Bardzo serdecznie dziękuję i się bardzo ucieszę, że ja się dodzwoniłam, bo się dodzwoniłam pierwszy raz.
Dziękuję pani
Grażyno. Serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam serdecznie wszystkich gości.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Więc, jeśli wolno, w pierwszej sprawie tego odznaczenia dla oficera Wehrmachtu, członka NSDAP nawet, ja akurat w tej sprawie nie miałem okazji radzić czegoś panu prezydentowi, bo to był zakres spraw, który nie dotyczy mnie jako doradcy do spraw politycznych, ale mogę sobie wyobrazić, jakie były intencje przy przyznaniu tego orderu w momencie, kiedy równocześnie tymi odznaczeniami te odznaczenia przyznano polskim sprawiedliwym wśród narodów świata. Otóż to był gest, to jest polski gest w stosunku do Niemiec, w stosunku do Niemców, w stosunku do niemieckiej opinii. Bo my nie jesteśmy wrogo nastawieni do Niemców w samej istoty rzeczy. Nie jest tak, jak nam się zarzuca, że to jest wrogość niejako biologiczna. Nie, my po prostu walczymy z tymi tendencjami w polityce niemieckiej, z tymi zjawiskami w niemieckim życiu społecznym, politycznym, publicznym, które po prostu oceniamy jako w tym momencie destruktywne w Europie, jako nawiązujące do bardzo niedobrych tradycji i do bardzo złego rozumienia, albo może inaczej, do braku właściwego rozumienia przyczyn, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Akurat w tym jednym wypadku takie odznaczenie zostało przyznane za niewątpliwy zupełnie fakt uratowania polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Szpilmana przez tego niemieckiego oficera. Nie mamy na jego temat żadnych innych wiadomości, poza tym, że służył w Wehrmachcie, że rzeczywiście pełnił służbę w Warszawie w tamtym czasie. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby twierdzić, że był w tym zakresie jakimś szczególnie gorliwym, a jest niewątpliwy fakt uratowania człowieka z niewątpliwie z narażeniem także własnego życia, bo dla niemieckiego oficera fakt udzielenia takiej pomocy polskiemu polskiemu ukrywającemu się w Warszawie Polakowi, a jeszcze bardziej wtedy, kiedy to był Polak żydowskiego pochodzenia, niewątpliwie groziło to praktycznie biorąc śmiercią. To zostało przez polskiego prezydenta docenione. I to jest gest w stosunku do rodziny tego człowieka, ale w stosunku do Niemców w ogóle. I to jest tyle w tej sprawie. A jeśli chodzi o wykształcenie profesora Bartoszewskiego, bo pozwolą Państwo, że ja powiem, że to jest nieważne. To byłoby ważne, jeżeli profesor Bartoszewski miałby, nie wiem, byłoby kwestia formalności mianowania go na jakieś stanowiska, powiedzmy, naukowe. Profesor Bartoszewski jest postacią polskiego życia publicznego z innego tytułu niż tytułu swego wykształcenia. I dla mnie osobiście, muszę powiedzieć, jest rzeczą przykrą. To, co ja mówiłem, nie przytaczając nazwisk przed chwilą, o ludziach, którzy atakują polską politykę zagraniczną, lekceważeniem dla polskiego interesu narodowego, atakują w sposób naprawdę budzący najżywszy sprzeciw panią minister Fotygę. To się w jakiejś mierze odnosi do tego określenia dyplomatołków, które naprawdę przyjmujemy wszyscy z zażenowaniem i z przykrością. I to jest mi przykro, że muszę to powiedzieć i że to się odnosi także do wystąpienia profesora Bartoszewskiego. Chciałbym, żeby to już tyle, ile zostało w tej sprawie powiedziane, żebyśmy przy tym pozostali. Ja myślę, że to po prostu był taki jakiś niedobry dzień profesora Bartoszewskiego.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam pozdrowić przede wszystkim gości w studiu.
Dziękujemy.
Mówi Alicja z Małopolski. Chciałam się odnieść do spotkania pana premiera z panem Tuskiem. Oglądałam wiele spotkań polityków na Zachodzie i to nie mieści się w żadnych ramach to, co pan Tusk reprezentował. Przede wszystkim wydaje mi się, że nie ma żadnego prawa wypowiadania się w imieniu wszystkich Polaków. Nie ma. Nie ma, niech sobie nie uzurpuje takiego prawa, że my mu dajemy wszyscy pełnomocnictwo do reprezentowania nas. Pan ten nie przedstawia żadnych wartości w przyszłości realizowania polskiej polityki. Pan ten wypowiedział się w pewnym momencie, że on jest wychowany na podwórku i wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie wyszedł z tego podwórka. Przypomina raczej przywódcę gangowego, który chciałby wrócić do Kielc, tak jak nadmienił, i tam pokazać innym przywódcom gangowym, że on dokonał czegoś. I wydaje mi się, że Polacy powinni to dostrzec, że Polacy powinni zareagować na to, że nie ma prawa wypowiadać się wobec nas wszystkich. To jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Czy ktoś z Państwa, czy następny telefon weźmiemy? Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zaraz i zawsze.
Mówi Leszek z Oliwy. Ja myślę, że szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu. Leszek z Oliwy. Ja myślę, że nie ma sensu i szkoda czasu na to, żeby rozwodzić się zbytnio tutaj nad ekscesami, czy to pana Tuska, czy to pana Kwaśniewskiego. Ja myślę, że nie będzie wśród naszych słuchaczy takich, którzy by zamierzali na tamte ugrupowania głosować. Ja również wyjaśniam, zanim powiem, o co mi konkretnie chodzi, że na pewno nie będę głosował na tamtych, ale mam poważne wątpliwości, słuchając tego, co państwo, panowie niektórzy powiedzieli przed chwilą. Otóż przede wszystkim konia z rzędem temu, kto mi obieca, że panowie Kaczyńscy obok